Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Dzisiaj nie będziemy mówić o żadnych newsach, ani odpowiadać na wasze pytania. Dzisiaj sobie podyskutujemy. Podyskutujemy na temat, który poniekąd zaczęliśmy przy okazji ostatniego livestreama. Mówiliśmy tam oczywiście o tym, że no, za nami już rok bez żadnego filmu MCU, w związku z tym za jakimi elementami tęsknimy. A dzisiaj trochę pójdziemy w trochę innym kierunku, ale poniekąd wychodząc od tamtego tematu. I zastanowimy się w takim razie, bo tam jednym z tematów, czy raczej jednym z kwestii, o których wspomnieliśmy, było to, czy MCU będzie miał problem generalnie z tym, że no, ten okres tutaj czekania na kolejny film się wydłużył, bo no, wiadomo, że Marvel Studios czy Disney planowały tę strategię tutaj utrzymywania hype'u praktycznie cały czas, nie? To znaczy, jeśli nie mieliśmy filmu, to mieliśmy zawsze jakiś trailer, jakieś doniesienia i to było zaplanowane w taki sposób, że praktycznie zainteresowanie zawsze jakieś tam istniało. No w tym wypadku trzeba było to przerwać, bo nie było sensu tutaj no, wypuszczać kolejnych trailerów na przykład, kiedy nie wiadomo, kiedy filmy wyjdą. No i w związku z tym, z jednej strony być może powiedzmy ludzie tak tęsknią za filmami MCU, że kolejne produkcje będą miały pod tym względem fory, a z drugiej strony no wiadomo, że ta promocja już nie będzie działała tak, jak działała tutaj. Więc zastanówmy się w takim razie, w kontekście tych filmów, które już widzieliśmy, jakie są mocne strony MCU w kontekście tej przerwy i jakie cechy MCU pozwolą kolejnym filmom być może osiągnąć podobny poziom zainteresowania, być może nawet go przeskoczyć i generalnie sprawią, że te filmy będą wciąż się cieszyły popularnością, a jakie są słabe strony i które być może sprawią, że Marvel Cinematic Universe będzie miał trudniej w starciu z konkurencją chociażby, bo w tym momencie, znaczy może nie w tym momencie, ale tutaj już zaraz za rogiem mamy DC Fandom, nie? No, Warner w tym momencie promuje te swoje produkcje i mówi się całkiem sporo. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję też o tym zrobić jakiś odcinek, jak już się wszystko potwierdzi. Mówi się cały czas o plotkach, że coś tam, jakiś projekt z Henrym Cavillem w ramach filmu DC zostanie zapowiedziany. No, natomiast ja strony Marvela jest cicho i raczej trwa to już budne dopinanie produkcji i innych kwestii nadchodzących. Więc zacznijmy może w takim razie właśnie co jest powiedzmy mocną stroną MCU.
Gdyby Black Widow wyszła w maju, ten generalnie hype, dobra, i tak spora przerwa była pomiędzy Spider-Manem a Black Widow cały czas, ale jednak nie aż tak duża. Czy myślicie, że ten pociąg by, że tak powiem, teraz jechał dalej sobie? Czy być może nie sądzicie, że przez to, że tak trochę wypuściło bardziej ludzi i nagle ten Disney Plus się odsunął i tak dalej, oczywiście na pewno Disney nie może być zadowolony z tego pod względem strat finansowych potencjalnych i opóźnienia produkcji, ale z samego takiego czystego poziomu hype'u i zainteresowania, czy sądzicie, że przez to, że Black Widow nie była w maju, to teraz jak powiedzmy w listopadzie, powiedzmy, że wyjdzie w listopadzie do kin, to będzie faktycznie teraz większe zainteresowanie, bo jakikolwiek film Marvela, tu chcę zauważyć, że na przykład zainteresowanie przed sprzedażą biletów na Tenet jest całkiem spore, jednak ludzie chcą, może nie w Polsce akurat różnie z tym, ale akurat w Stanach już było, jest naprawdę niczego sobie, więc może jednak tam przynajmniej ludzie mają bardziej w kulturze wpisaną te doświadczenie kinowe niż my na przykład. Czy sądzicie, że nie, że przez to, że Black Widow się opóźniła, to jeszcze bardziej wygasł ten... No wiadomo, że Endgame to było to wygaśnięcie, ale czy uważacie, że w tym momencie już powinien być hype znowu budowany? Jak widzicie to opóźnienie?
Znaczy, ja nie jestem pewien, czy właśnie Black Widow będzie odpowiednim wyznacznikiem hype'u względem MCU ogólnie, bo no mówię, nie zdziwię się, jeśli ten konkretny film będzie się cieszył większym zainteresowaniem w związku z tym, że to będzie wreszcie jakiś film z MCU i być może będzie dzięki temu się cieszył większym zainteresowaniem niż by cieszył się w maju, choćby... Zobaczymy, jak to wpłynie na liczbę oczywiście, bo wszystko zależy też od tego, jak będzie wyglądała sytuacja oczywiście na świecie. Natomiast no nie zdziwię się, jeśli zainteresowanie będzie większe w związku z tym. Tylko, że no MCU zawsze był tym projektem, którego sukces nie zależy od sukcesu jednego filmu, nie? Jakby to był projekt, który był zaplanowany w taki sposób, żeby to zainteresowanie utrzymywać. I nawet jeśli to zainteresowanie Black Widow będzie większe, to nie jestem pewien, czy to przełoży się później na zainteresowanie kolejnymi filmami, kiedy już nam znowu spowszednieje, że mamy te filmy już jakby co roku, czy po kilka nawet w ciągu roku. Natomiast to mówię... Może, nie wiem, patrzę trochę po sobie, szczerze mówiąc, no, Black Widow, już gadaliśmy o to wielokrotnie, jakby ten film nas specjalnie nie jarał, ale w momencie, kiedy będzie bliżej listopada, myślę, i pojawią się znowu jakieś zwiastuny, znowu by się zacznie o tym mówić, to powrót tej atmosfery, wiecie, dyskutowania o filmie MCU, który wchodzi do kin, no myślę, że zrobi nam dobrze ogólnie, bo no to wypuszczenie myślę zrobi swoje. Natomiast nie jestem pewien, czy... natomiast wydaje mi się, że MCU, samo MCU na tej przerwie troszkę ucierpi.
Czyli jeszcze zanim Radek powiesz, czy uważasz, że jakby... tak jak mówisz, że Widow może zyska, ale MCU ucierpi, tak? To jest...
Na tej przerwie, tam, no myślę, że tak. Jeszcze jestem ciekaw, jak zostaną przyjęte seriale, nie? No bo jeśli, być może, tak jak też mówiliśmy ostatnio, że no to, na czym mogą stracić filmy, no mogą odzyskać z powrotem seriale, nie? Tylko też kwestia, jaka będzie ich jakość, jaka, wiesz, jak zostaną przyjęte, ciężko na razie to stwierdzić. Myślę, że w tym pierwszym się już to będziemy mieli jakieś wnioski.
Tutaj też właśnie... tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, że też w tej całej strategii Marvela, ta konsekwencja była jedną z kluczowych rzeczy, nie? Które stanowiły o sile tego uniwersum, nie? Że w odpowiednim czasie pojawiały się kolejne filmy, nie? Jak ten hype już trochę ustawał, to coś innego go tam rozpalało, nie? I szliśmy dalej. Dlatego dla mnie Black Widow była idealnym projektem, żeby podsycić ten ogień trochę przed pojawieniem się Eternals, którzy mieli być tym nowym projektem, nie? Który miał dodawać coś nowego, a ona miała być tym idealną taką przejściówką, nie? Między tym, co się stało w Endgame, dostajemy postać, którą znaliśmy już stamtąd, dostajemy taki jakby epilog do tego całego filmu, nie? Chociaż wiadomo, że to jest prequel, ale no nadal to działa jako przedstawienie kolejne postaci, którą znamy, nie? Z tego domknięcia już, nie? Że tam mamy domknięty pewien etap, bardzo wyraziście, ale tutaj pojawia się jeszcze postać, którą znaliśmy dobrze, nie? I niech sobie ten film będzie między tymi większymi projektami, nie? No a tutaj weszła pandemia i cały ten plan się posypał, nie? Bo miały też być te filmy, które też miały być częścią tego całego planu konsekwentnego, rozwijanego, nie? Że coś się musi pojawić w odpowiednim momencie, żeby cały czas podbudować ten hype, nie? A tutaj no, ten plan się mocno rozwalił i tutaj się zgadzam z Łukaszem, nie? Że na pewno Black Widow będzie popularny, jak się pojawi tylko, nie? No bo to jest film no, na tym, w tym momencie, który teraz mamy, nie? Gdzie mamy bezrybie zupełne, no to Black Widow będzie w tym momencie, nie wiem, jak pierwsi Avengers i no znaczy wiesz, nie, może nie będzie aż takiego hype'u, nie? No ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że tak samo jak teraz, tak jak mówimy, że Tenet, też myśleliśmy, że nie będzie aż takiego parcia na to, nie? A już pokazują sprzedaż biletów właśnie tych przedpremierowych, że no, ludzie chcą nowych filmów, nie? A nowy film Marvela, no to zawsze jest nowy film Marvela. Ale z drugiej strony, no jeśli patrzeć na całą tą strategię Disneya, no to tutaj jest już trochę się popsuje i to będzie na pewno wyraźne, bo już teraz powinno być reklamowane Eternals, nie? Już powinniśmy znać postacie, już się coś powinno pojawiać z nimi, nie? A ten projekt już się tak przedłużył, już teraz będzie trzeba znowu reklamować Black Widow, nie? Już dostaliśmy kupę reklamy, już my sami zrobiliśmy kupę analiz, nie? Co tam może być, co się może pojawić, te trailery na różne sposoby przeoraliśmy, a teraz to powróci,
robiliśmy w naszej mocy, żeby...
Tak, wróci. Teraz ja się cieszę, bo wrócę do Niedźwiedzia znowu i znowu będę mógł o tym dyskutować. Ja dalej wierzę, że się pojawi. Ja już zdążyłem recenzję zrobić tego filmu, a tego dalej nie ma, nie dla wszystkich. Ja już widziałem, nie? Ale o to mi chodzi, że teraz już powinniśmy żyć tym Eternals, nie? Powinien być ten kolejny kroczek. Ja już byłem cały czas w tym tempie, nie? Znaczy wpadłem w ten dynamiczne przejścia między tymi filmami, a teraz to straciłem i no, mi na przykład zupełnie siadł hype na Eternals. I nie wiem, jak oni go teraz będą musieli rozniecić ten ogień, żebym chciał oglądać Eternals, bo to jednak jest projekt już wysokiego ryzyka. Tam nie ma Kappa, tam nie ma Ironmana, tam nie ma postaci, które znasz i kochasz, nie? To jest coś zupełnie zaczynające od zera, więc jestem ciekaw, jak Marvel to załatwi.
No... ja się ogólnie zgadzam z tym, czyli Black Widow, wydaje mi się, że to był ten film właśnie, który mnie osobiście mało interesował. Hype był różny, wiadomo, że wiele ludzi czekało, bo kolejny film Marvela, ale generalnie, znaczy inaczej, nie mogę powiedzieć, że hype'u nie było, bo trochę to odnosząc do tego, o czym Łukasz mówiłeś, im byliśmy bliżej tej premiery, póki ona jeszcze była nieprzesunięta, miałem wrażenie, że wracamy w te tryby Marvela, czyli nowy trailerek, o, Taskmaster, pokazali trochę go więcej. O, coś
ja się
tam.
Najbardziej jarałem, ja się jarałem tutaj naprawdę.
I ja też, no tak rosło. Wiesz, na etapie grudnia to było trailer Wonder Woman, o Boże, trailer Black Widow, ale wiesz, kupa i tak. A jak już zaczynało być, jeszcze nie było pandemii, ale już było, wchodziliśmy w ten marzec, to było takie, o, patrzcie, Taskmaster zrobił ten ruch, który wygląda zupełnie jak część tam, więc po raz kolejny, może nawet nie jarał mnie aż tak sam film po raz kolejny, bo jak teraz tak na trzeźwo tym pomyślę, to nie było samo jaranie się filmem, do którego dalej mam takie dosyć mało jarające się podejście, ale cała ta atmosfera, która się wokół tego zaczynała budować, nie? To był ten nasz moment w roku, kiedy, wiesz, kiedy w popkulturze się dzieje, kiedy nagle dużo więcej ludzi się tym interesuje i tutaj, nie mówiąc, nasz kanał się lepiej kręci, w ogóle dzieje się dużo, dużo fajnych rzeczy. I wydaje mi się, że jakby, jak znowu, jeżeli uda nam się wrócić nawet do namiastki tego, na zasadzie takiej, że okej, ograniczone kina i tak dalej, ale jednak wejdzie, ale jednak będziemy się zbliżać do tego, Marvelek znowu nam trailerki jakieś pokaże, musi pewnie jakąś tutaj scenkę dodatkową, żeby jednak tam, wiesz, troszeczkę ten apetyt podbudzić, no bo nie mogą cały czas tym samym, może pokażą teraz, jak Taskmaster z kolei mieczem macha, czy coś w tym rodzaju. I pewnie będę się tym jarał i myślę, że właśnie w przypadku wielu ludzi to będzie ten taki wow, wreszcie blockbuster, który nie jest, wiesz, tą taniością na Netflixie, nie, taniością za 70 baniek, ale taniością. Natomiast po raz kolejny zgodzę się, że to musi im naprawdę walnąć ostro po tych mniej znanych produkcjach. Wydaje mi się, że teraz oni mieli sobie taki fajny tryb, w którym, okej, była Black Widow, ale jeszcze zanim miałeś tego, nie wiem, Shang-Chi'ego nawet, no to był ten Falcon, Winter Soldier, znasz chłopaków, fajne ziomki, nie? Zobaczysz, jak pobiegają. Co, WandaVision? No przecież, kurde, WandaVision, przecież postacie, które od Age of Ultron do tej pory się pojawiały. I jeszcze chyba miał być Loki, nie pamiętam, czy Loki był przed, czy po, ale też gdzieś w okolicach tego. Może już po Shang-Chi, ale przed Eternals cały czas. Więc, no kurde, Tom Hiddleston, no wiesz, no po gdzieś tam Downey Juniorze, Evansie i Hemsworthie, to kolejna twarz całego MCU, więc wydaje mi się, że oni tam mieli ten taki bardzo miękkie podejście, że do momentu, jak już byśmy doszli do tych Eternals, gdzie faktycznie na tą chwilę nie wydaje się, żeby była jakakolwiek znajoma twarz, to już byśmy byli tak wkręceni, że już byśmy, wiesz, brali kolejną papkę, co by tam nam nie podsunęli. I pod tym względem, że to im się rozsypało, to może zaboleć, to może bardzo zaboleć, bo na tym etapie wydaje mi się, że i tak dobrze, że ta Black Widow wychodzi i dobrze, że oni tam będą jednak te seriale jakoś próbowali podpuścić, bo na tym etapie niestety, teraz jest później, ale Shang-Chi jest odrobinę wcześniej i wydaje mi się, że Shang-Chi to może być ten film, który naprawdę na tym straci, dlatego że to jest też inny setting. Wyobraźcie sobie, że Black Panther by wyszedł w takich warunkach jak teraz. Jasne, mamy na pewno ze względu na etniczność Stanów Zjednoczonych, na pewno byłby wokół niego hype, ale myślę, że mimo wszystko bardzo duża część ludzi nie poszłaby na Black Panthera wtedy, aż tak by się nie interesowało, a to było, wiesz, dla jednych nowe wejście, dla innych MCU z rozpędu i to się tak pięknie zbiegło, 1,3 miliarda, czy tam ile on nie zarobił. Więc Shang-Chi może okazać się, że dla wielu przestanie być filmem Marvela, przynajmniej w tym momencie, a będzie jakimś podejściem do kina kopanego być może i to się może bardzo źle odbić.
No to takim myślę, przewagą MCU nad wieloma innymi blockbusterami było to, że też, że jakby te filmy tworzyły no, jedną całość, nie? Jakby one nie, jakby wiele z nich nie musiało być najlepszymi filmami na świecie, żeby być dobrze przyjętymi. Ważne było, żeby się wpisywały w uniwersum, ważne, żeby stały na odpowiednio wysokim poziomie. Większość ludzi podchodziła do tego właśnie jak do jednego dużego projektu, a nie pojedynczych filmów, nie? Mam wrażenie, że teraz to się może zmienić, na przynajmniej w przypadku tych paru kolejnych filmów, które biorąc pod uwagę, że już nie mamy tej, wiecie, tego rozpędu, nie? Nie mamy tego, co do tej pory w zasadzie napędzało MCU i można było, wiesz, mogło się w trakcie dostać gorszy film, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo jedziemy dalej, nie?
Wiesz, przede wszystkim
zostały postacie, jedziemy więcej, dalej z wątkami.
No. Przede wszystkim więcej wybaczałeś tym filmom, nie? Jeśli coś w nim było nie tak, to okej, no i lecimy dalej, tam będzie fajnie. To jest przecież tylko jakiś fragment, który macie rozbudować świat, bo większe rzeczy będą dalej, nie będą istotne, będzie się coś tam działo.
Age of Ultron jest ogólnie dzisiaj już trochę gorzej pamiętany przez wielu, a dalej ma masę fantastycznych scen, ale jak oglądałem Age of Ultron, to ja byłem po prostu tak wkręcony w ten hype, który się dział, że ja tam siedziałem i takie, wiesz, jest, dopiero teraz z perspektywy musisz zobaczyć, jak ta scena z Hulkbusterem wypadła jako totalnie wymuszony, wiesz, motyw na zasadzie niech się pobiją i tak dalej. I wydaje mi się, że jakby, jak popatrzysz właśnie, no ten film jest gdzieś tam, jak powiedziałeś, te słabsze, które gdzieś tam wypadły gorzej. I jest tam ta scena, która oczywiście do tej pory wszyscy ją pamiętamy, czyli Thor idzie się wykąpać i nagle kamienie nieskończoności, lecą, działają tak i tak, nie? Na tamtym etapie to było na zasadzie, dobra, dalej raczej widzieliśmy, że ta scena zgrzyta w tym filmie, chyba to wszyscy zauważyli generalnie, ale właśnie było takie na zasadzie, no okej, ale to jest, wiesz, podbudowa, no bo te kamienie, no bo one tu ważne i może jakiś widz wskoczył na tym etapie, to niech jeszcze dostanie tą ekspozycję debilną, ale nie, niech będzie miał, no. Wydaje mi się, że w tym momencie jakby nam sypnęli jakąś ekspozycją na zasadzie, oto wcielenia Kanga, które są rozrzucone po różnych, wiesz, miejscach, czasach, czy coś w tym rodzaju, to byśmy tak, i to tak kompletnie nie pasującą do filmu, że w tym filmie nie zajmujemy się konkretnie tym, tym rzeczą, to byśmy tak siedzieli i tak, po co wy mi to mówicie, nie? Po co to jest?
Tak, w ogóle teraz poprzednie filmy, jeszcze jedną rzecz dodałem, że poprzednie filmy miały tę przewagę też, że mieliśmy na horyzoncie już w zasadzie ten finał, nie? Więc, więc to była jeszcze dodatkowa okoliczność łagodząca, bo nawet jak się trafiał taki film jak Ant-Man i Wasp, no to wiele osób sobie tłumaczyło, a no bo trzeba było wprowadzić ten jeden element tutaj, nie? I przystosować grunt pod ten wielki finał i tak wszyscy czekali na ten finał, nie? Jakby też nikt się specjalnie tutaj nie tracił czasu na długie dyskusje, czemu jakiś film wypadł źle, bo i tak wszyscy czekali na ten w zasadzie wielkie zwieńczenie tego całego cyklu. No teraz tego nie będzie, nie? Jakby teraz te filmy będą, mam wrażenie, jednak rozpatrywane dużo bardziej tak jak wszystkie inne filmy w zasadzie, więc też wydaje mi się, że to jest trudniejsze zadanie przed twórcami, no bo poza tym, że one będą musiały przedstawić tych bohaterów, no to też te filmy będą musiały być naprawdę dobre, żeby znowu zaskarbić sobie sympatię fanów, nie? Żeby te postacie polubić, no to też będą musiały naprawdę tutaj, nie będą mogły liczyć, nie, może inaczej, nie będą mogli liczyć właśnie na w tak dużym stopniu na to wsparcie całego uniwersum i pozostałych filmów jak do tej pory.
No, Shang-Chi jest dokładnie na tym etapie, na którym był Iron Man tę dekadę temu, tylko on sobie nie może pozwolić na, wiesz, być hit or miss, nie?
Na Obidaya Stane.
Tak, no to też, ale no właśnie nie może sobie, no nie może mieć tego złoczyńca, ale tutaj wierzę akurat w aktora, nie, że Andy Lau jest fantastyczny.
Też był jest fantastycznym aktorem.
To Tony Long znaczy jest fantastyczny, ale no zobaczymy, ale o to mi chodzi, że on nie może sobie pozwolić, wiesz, na to, że o, może nie zarobi tyle, ile tam, wiesz, tylko żeby był dobry film po prostu, nie? On
tutaj musi.
Tak, on już, tutaj nawet Black Panther, który no, był tym filmem oddzielonym od tych, wiesz, tych głównych wielkich, tych Avengersowych, czy Captain America Civil War, on był od tego oddzielony, nie? A zarobił wszystkie pieniądze świata i tutaj, wiesz, niby można sobie myśleć, że a nie, ten Shang-Chi może mniej zarobić, nie? Bo to jest specyficzny film, to jest, wiesz, początek tej drogi, ale wiesz, że on na tym etapie już sobie na to pozwolić nie może, nie? I on jednak musi zarobić konkretną kasę, więc to będzie bardzo trudne dla tego, szczególnie, że to jest gatunek, którym on się porusza, no który naprawdę ciężko sprzedać. Nam się wydaje, że fajnie, wiesz, sztuki walki i ten, ale to jest problematyczna rzecz, to, która nie ma już na przykład tego, co Black Panther, nie? Że tam jednak tymi tą stroną rasową i problematyką ważną dla Stanów to był samograj, nie? Tutaj już tego nie będzie. To znaczy, będzie miał dużo ciężej, nie? Shang-Chi.
Nie do końca się zgodzę z tymi zarobkami, bo oczywiście jeśli chodzi o zarobki, to wydaje mi się, że jeszcze Tenet nam zweryfikuje, co to znaczy zarobki w obecnym kinie. Tak. I jakby nie możemy już przystawiać tej samej miary w dzisiejszych czasach do zarobków filmów, co rok temu chociażby, nie? Więc jeśli nagle Shang-Chi okaże się, że zarobi 500 milionów w kinie, ale Tenet zarobi 300, powiedzmy, to może się okazać, że Shang-Chi jest dzisiaj tym dobrze zarabiającym filmem po prostu. Czy wiesz, czy nawet w drugą stronę, jeżeli Tenet zarobi 500, to Shang-Chi zarobi 400, dalej pomyślisz, jakaś tam postać kontra film Christophera Nolana, wiesz, o 100 milionów różnicy na tym etapie, więc z tymi pieniędzmi to ja jeszcze tak, wydaje mi się, że naprawdę to jesteśmy na tak nieznanych wodach, że nie wiemy, na co Marvel sobie może pozwolić, na co oni liczą, co ich analitycy mówią, gdzie jest ta kreska, która im pasuje, to jest zupełnie inna rzecz. Zresztą się zgodzę, jakby bardziej pod względem tego hype'u, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby ludzie przeszli koło tego filmu, a kolejny do haczenia, nie? Kolejny na liście. Pod tym względem się zgadzam, że to nie może być po prostu kolejna cegiełka. Też dlatego, że jakby te filmy nowe na tą chwilę nie mogą od tak sobie czerpać tak bardzo z tych poprzednich filmów, wbrew pozorom. Jakby widziałem w jakimś sketchu był ten dowcip, jak ktoś mówi, że proszę pana, ale jeżeli to wprowadzimy do filmu, to co z nowymi widzami, którzy jeszcze nie oglądali żadnych filmów? Przestaliśmy się nich martwić jakieś 5 lat temu. Wszyscy mamy ich w dupie na tym etapie już. I mogli sobie na to pozwolić, wiesz, wszyscy oglądali MCU na tyle, że okej, nie oglądasz jednego, dwóch filmów, to zrozumiesz, ale generalnie coś, mało kto naprawdę zaczynał od Endgame, od Infinity War, od Civil War. Raczej lwia część publiki coś tam widziała, nie? Wcześniej. I mogłeś zawsze sobie w ten sposób to tak fajnie przeplatać. Na pewno będą odwołania w Shang-Chi do czegoś tam, może się pojawi jakaś postać. Pewnie jakieś cameo sprytne będzie, czy coś w tym rodzaju. Ale wydaje mi się, że jakby cokolwiek by nie zrobili, to nie będzie miał już takiej siły działania, wiesz, na przeszłości. Chyba, że pójdą w coś bardzo oklepanego na zasadzie, już tak wiesz, będzie żyłowanie nostalgii. O, tutaj wiemy, że Iron Man tak naprawdę żyje, a tutaj są tropy do niego, że jednak gdzieś się ukrywa, nie, w Shang-Chi. Takie naprawdę już jechanie po bandzie takiego, czego bardzo bym nie chciał, wiesz, żeby tylko odciągnąć. Natomiast jeżeli już po prostu odniesiesz się do tego, że no, Shang-Chi to zna tą z tej agencji kogoś tam, kto był dobrym kumplem Nicka Fury'ego, czy coś w tym rodzaju, spoko, pewnie coś takiego może być, ale to nie będzie miało takiego kopniaka na zasadzie, że cała widownia usiądzie i ło, to mi zmienia, wiesz, postrzeżenie na cały film, no, na cały MCU na tym etapie. No, te filmy nie bardzo mają takie możliwości takiego manewru.
Tak, to nawet abstrahując od tych nawiązań i tego połączenia z MCU, to nawet te filmy nie będą się mogły opierać na przykład na tych schematach i wytrychach fabularnych, nie? Które działały w pierwszej fazie, za co już były ganione te filmy, na przykład jeśli chodzi o originy, jak były przedstawiane. Mieliśmy Doktora Strange'a, nie? Który, o, to jest przecież Iron Man tylko z innym gościem, nie? I dokładnie na tych samych zasadach. I wiesz, że już te filmy się nie będą mogły odnosić do tych podstaw, nie? Które zawsze działały w kinie, nie? Bo to były takie żelazne postawy, to co było pokazane w Iron Manie, podróż bohatera, Campbell, nie? No to są rzeczy, które zawsze działały. Nie? Ale Marvel to już tak cna wypalił, nie? Że on sam się nie może tego odwoływać. Teraz mnie ciekawi właśnie, na ile ta formuła, która działała przez dekadę, nie? Będzie musiała być zrewitalizowana, będzie musiała być też zmieniona w jakiś sposób, no bo ludzie już zauważą, że no nie można tyle tych powtórek robić. Już zresztą te filmy ich z tej trzeciej fazy pokazały, że tam już, wiesz, działo wszystko. Drudzy Strażnicy, Thor Ragnarok, nie? Że na ile sobie mogli pozwolić, bez przenoszenia tego świata do tych podstaw, nie? Do powracania do początku, nie? Że już miałeś ten świat rozwinięty i na nim budowałeś. A teraz mamy zamknięty ten rozdział i znowu w jakiś sposób musisz ten świat budować na nowo, ale nie możesz się odnieść do tego, co działało wcześniej, nie? Musisz znowu wynaleźć jakieś nowe mechanizmy, które pomogą ci ten świat rozwijać, nie? Marvel naprawdę jest teraz, wiesz, dosyć kiepskim położeniu, bo tu jest dużo rzeczy do zmiany, dużo rzeczy do przetworzenia, żeby to nadal było świeże i nadal, wiesz, przyciągało nowych widzów, a nie tylko tych, którzy z tym żyją od dekady.
Jeszcze jedna rzecz, która mi tak przychodzi do głowy, która jest takim bardzo dużym wyzwaniem, to że w Marvelu bardzo szybko jednak wskoczono na ten wagonik Kamieni Nieskończoności. Nawet zakładając, że rzeczywiście Tesseract w pierwszym Kapitanie Ameryce, to nie tak, że od razu był Kamieniem Nieskończoności, żeby była jasność, to Tesseract się zrobił Kamieniem Nieskończoności gdzieś po drodze, ale jednak były te potężne McGuffiny, które gdzieś tam się walały po świecie stosunkowo szybko. Jeszcze pierwszy Iron Man może nie, Hulka nie liczę, wiadomo, Hulk jest tam na pograniczu, ale pierwszy Iron Man może nie, Thor jeszcze nie, tam niby była ta kostka lodu, ale on z nią nic nie zrobili, ale potem pojawił się już Kapitan Ameryka, boom, Tesseract po raz kolejny w Avengers ma ogromne znaczenie, a potem to już lawinowo ruszyło, bo to był Thor Dark World i był Ether, właśnie gdzieś tam Doctor Strange, pierwsi Guardiansi i tak dalej, i już było można, wiesz, wszędzie je rozrzucać i wszyscy już na tym etapie zaczynali zauważyć, że wiesz, ten Loki, jego te berło w sumie też się pojawiło szybko. I były te artefakty, nawet jeżeli jeszcze nie były do końca zespojone ze sobą jako to coś. W kolejnym tym rozdaniu jakby nie bardzo możesz sobie pozwolić na powtórzenie tego, bo będzie to nudne. Jeżeli teraz się okaże, że będą inne artefakty, które wyciągnął gdzieś tam, wiesz, z Marvela, chociaż ciężko przebić rękawice nieskończoności. Natomiast mimo wszystko, no powiedzmy, że możesz cokolwiek tam zrobić, no to na tym etapie wydaje mi się, że no widownia stwierdzi, aha, okej, okay, to jeszcze raz to samo, nie? Nie nabiorą się na to ludzie, z czego by nie łykali. Więc znaleźć te takie spoiwo pomiędzy tymi filmami, które będzie czymś więcej niż tylko cameo, może być naprawdę trudne. A co by nie mówić, jednak sporo ludzi jarał fakt, że w Doktorze Strange'u pojawia się Kamień Czasu i w tym momencie szły spekulacje, on ma Kamień Czasu, czyli Thanos prędzej czy później przyjdzie po ten Kamień Czasu, czyli będzie jakaś walka Thanosa z Doktorem Strange'em, jak ona może wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Już na tym etapie zaczynały się te spekulacje i one napędzały hype, one napędzały to, że każdy taki element budował się dalej. No, wydaje mi się, że na tym etapie No ja nie widzę nic takiego, żeby nie zrobić z tego, wiesz, powtarzalnych kamieni właśnie czasu, które zbiera Kang czy cokolwiek, żeby napisać na nowo rzeczywistość. Nie widzę po prostu tak, takiego ale... spoiwa.
Ale wiesz, że ten rdzeń musi być, nie? Bo to no jest musi, ale, podstawa ale sukcesu, nie? Tego Marvela. Tak, a tutaj masz te oddzielne filmy i one mogą być super oddzielne, nie? Ale wiesz, że to jednak unifikuje ludzi przez to, że jest połączone, może tym dyskutować, nie? Może sobie tworzyć teorie. No i tutaj będzie super trudno, bo nie możesz właśnie powtórzyć tego myku, że złoczyńca czegoś tam szuka i on się zawsze pojawia gdzieś na końcu, nie? I to super działa. Kurczę, to nawet pamiętam to z tej kreskówki staje za Iron Manem, jak Mandaryn zbierał te pierścienie, nie? I to było dokładnie tak jak z Thanosem, nie? To było zrobione, wiesz, w telewizji, ale to jest dokładnie ten sam wytrych fabuły. I no tutaj też mnie ciekawi właśnie, jak oni to rozwiążą, bo to też jest ciężka sprawa do ogarnięcia, nie?
No i te kamienie sprawiały, że praktycznie każdy film był ważny, nie? Na jakiś sposób. Może nie dosłownie każdy, ale wiadomo, że to podbijało istotność i motywację, żeby pójść do kina u wielu widzów, nie? Samo to, że okej, muszę to zobaczyć, żeby wiedzieć, co będzie dalej, nie?
Czułeś, że to jest w tym samym uniwersum do tego stopnia, że masz cholernych Guardians of the Galaxy, w kosmosie, gdzieś daleko hen, w ogóle bez znaczenia, jeśli chodzi o, wiesz, tam nie ma żadnego cameo, nie zrobili tam, że nagle Thora spotykają czy coś takiego. Masz dwa pierwsze filmy, w których nie ma nic z tych rzeczy, ale jest Power Stone, tak? Jest ten kamień i nagle myślisz sobie, okej, to mi właśnie mówi, że to nic, że ja oglądam ten film z tymi typami, co się w galaktyce rozbijają, wiesz, z obcymi walczą, to jest to samo, co ten Kapitan Ameryka, co z Red Skullem walczył, wiesz, w czasie II wojny światowej. I to było takie mega naprawdę łączące do tego stopnia, że jak wyjechało Infinity War i ten Thor faktycznie nagle rąbnął im w tą szybę, to czuliśmy, że tak, bo to ten sam świat. To nie było nagle znikąd połączenie, tylko od początku wiedzieliśmy, że to się łączy, bo już były te rzeczy rozrzucone.
Tak, w kontekście... mów pierwszy.
Tylko na przykład, że Strażnicy są jednak jeszcze zajebistym filmem, nie? Ale na przykład taki drugi Thor, jedyna rzecz, która jest w nim istotna i w ogóle ma jakikolwiek sens, to jest wprowadzenie Eternal, nie? I tego, że on jest kamieniem nieskończoności.
Tak, ale właśnie nawet w kontekście osób, które no, nie wiedzą jeszcze, co będzie w filmie, nie? I zastanawiają się, czy iść do kina, czy nie. Jakby fakt, że kamień właśnie nieskończoności pojawia się w Thorze 2, w Guardians of the Galaxy, w Doktorze Strange i tak dalej, już jakby się koduje w głowie, że w zasadzie w każdym filmie może się pojawić coś istotnego, nie? Jakby każdy film może być tym ważnym w kontekście kolejnych wydarzeń. I no właśnie do tej pory Marvel miał jednak tą formułę, gdzie te produkcje no mogły, powinny generalnie miały stać na podobnym poziomie i nie wychylać się. W zasadzie nawet większość z nich nie próbowała ryzykować, biorąc pod uwagę, że ryzyko zawsze się wiąże z tym, że może coś nie wypalić naprawdę porządnie, nie? W tym momencie ta sytuacja się zmienia, ale też patrząc na to, jak wyglądały pierwsze filmy MCU, no to wiadomo, że one też nie należały do najbardziej tutaj, no najlepszych filmów generalnie w tym gronie, ale też jakby rynek był zupełnie inny, nie? Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Fani MCU mają trochę wyżej standardy mimo wszystko i oczekują więcej po tych filmach. Jest konkurencja, która sobie radzi całkiem nieźle. Wtedy jej nie było za bardzo, nie? Biorąc pod uwagę, że jedną konkurencją, jak startował Iron Man, była trylogia Nolana i ta seria z X-Men, która wtedy dogorywała w tamtym czasie i dopiero potem się podniosła. No w tym momencie mamy chociażby filmy DCU, które jeśli możemy, czy w ogóle tego, wszystkie filmy z bohaterami DC, bo ciężko mówić w tym momencie już nawet o jednym uniwersum, nie? I kto wie, jeśli oni przedstawią też jakiś koncept multiversum, coś, co będzie nowe i świeże, no to myślę, że to też podziała na wyobraźnię na pewno wielu fanów, nie? Biorąc pod uwagę, że te filmy były kolejno bardzo dobrze przyjmowane, no to publika się już oswoiła z tym, że nie tylko Marvel Studios robi sensowne filmy z superbohaterami.
Tylko dodam, że Warner Bros. Jednak może sobie pozwolić na powtórki z Marvela w tej chwili, pewnych rozwiązań fabularnych, a Marvel już na swoim poletku nie może, bo to będzie szybciej identyfikował, nie? Że oj, to już jest powtórka, to już za dużo.
Chciałem się odnieść, że jakby też problem jest taki, że jak bardzo nie trzymam kciuku, żeby zobaczyć wreszcie Batmana, który mi przypadnie do gustu, nie wiem, wreszcie dobrego Batmana, bo wiem, że urażę wszystkich fanów Batmanów Nolana, ale Batmana, który mi na przykład przypadłby do gustu, byłoby super, bardzo się bym chciał. I kilka innych filmów jeszcze, które z DC są. Tak, mam wrażenie, że jednak tu był ten sukces Aquamana, czy powiedzmy, że nawet Shazama, no bo ten film jednak zarobił coś tam jak na tak niszową, nie kosztował dużo i tak dalej. Wynikał jednak trochę z tego, że no Marvel cały czas kręcił klimat superbohaterów jakby. To cały czas był jednak ten element, w którym, wiesz, byliśmy tu i teraz i jakby to było te takie wzajemne nakręcanie się. Ta fala, na której DC troszeczkę wjechała, nie robiąc nawet swoich własnych mocnych produkcji, bo wiadomo, jak wyglądały ich produkcje. I chyba nikt nie ma wątpliwości, że ani Shazam, ani Aquaman nie byłby takimi sukcesami, szczególnie Aquaman, klasowymi, gdyby nie to, że MCU istniało w tym czasie, jakby. Równie dobrze to mogłoby być porażka finansowa albo jakiś tam filmik obok. Więc no, w tym miejscu też wydaje mi się, że EDC musi patrzeć ostrożnie na to, że okej, wjeżdżamy w klimat, w którym też nie mamy, że tak powiem, ta droga, która była nam, wiesz, wybrukowana, troszeczkę się teraz zapadła, troszkę się tam błocko zrobiło i teraz będzie troszkę ciężej przejechać, niż myśleliśmy na początku, więc na to też trzeba by uważać, ale jeszcze zahaczając na chwilę o poprzedni temat tego spoiwa, ostatecznie wydaje mi się, że Marvel jednak też nie może, tak jak mówię, nie może z tego zrezygnować, bo nie wierzę w to, że oni zrezygnują z polityki, w której każdy będzie, nowy film, który wychodził, będzie miał takie wrażenie, że nie możesz go przegapić. Że nie masz prawa go przegapić, bo od razu spekulujesz, co on wniesie do uniwersum. Więc nie mogą jednocześnie pozwolić sobie na to, żeby ten Shang-Chi, poza tym, żeby był fajnym filmem i kinem kopanym i tak dalej, żeby on tak naprawdę stał na własnych nogach. Wydaje mi się, że po prostu nie mogą sobie na to pozwolić, bo to jest tak dalekie od tej formuły sukcesu, która dała im Endgame i po drodze zaledwie kilka kasowych filmów, że szczerze byliby szaleńcami, gdyby spróbowali na tym etapie.
No, to tak, odnosząc się jeszcze do tego, co mówiłeś o filmach DC, no, to jest jasna sprawa, nie? Jakby to skorzystali mocno na ogólnie Coen, którzy, nie, takie filmy jak Aquaman, które, no, od tych filmów Marvela jakoś bardzo nie dostawały, nie? Natomiast też, no, z kolei ich mocną stroną jest to, że te filmy, że nie robią filmów, które są według tej samej, w tym samym schemacie, nie? Jakby one mają różny ton, mają różne podejście, więc jeśli jeden, powiedzmy, jeden kierunek nie wypali, być może uda im się wcelować, powiedzmy, w upodobaniu publiki czymś innym. Jeśli oczywiście sytuacja będzie trudniejsza po tej pandemii. A jeszcze a propos tych kolejnych produkcji. Znaczy, wydaje mi się, że ja wiem, że to jest banalne, ale na dobrą sprawę mam nadzieję, że zwyczajnie uda im się zawalczyć na tym polu po prostu naprawdę dobrymi filmami, nie? Jakby to jest kwestia, która no, wydaje się oczywista, ale mam wrażenie, że być może dzięki temu, że trochę też MCU się uwolni, wiecie, od tego robienia filmów, które będą szły dokładnie w tym samym kierunku i będą wszystko będzie podyktowane temu, żeby zmierzać do tego wielkiego finału. Być może to będzie miejsce na to, żeby każdy film próbował czegoś i jednocześnie testował, co w tym momencie publice może podpasować. A myślę, że tak już w odniesieniu do całego MCU, myślę, że akurat mocną stroną całego uniwersum Marvela jest to, że no, oczywiście cała oczywiście kwestia logistyczna i tutaj zarządzanie tym uniwersum, ale też jeden z konkretnych jego elementów, czyli dobór reżyserów, nie? I jakby czego było o filmach Marvela nie mówić, one były lepsze, gorsze i tak dalej, to jednak mam wrażenie, że zazwyczaj fachowców do roboty dobierano bardzo dobrych i to od samego początku, nie? Gdzie widać było, że od samego początku był plan, żeby brać konkretnych twórców, którzy wcześniej oczywiście byli bardziej, powiedzmy, To nie był jeszcze ten schemat co dzisiaj, nie? Że bierzemy w zasadzie debiutantów, nie? Ludzi, którzy mają tam jeden film, dwa filmy, ale mają talent. Wcześniej to byli ludzie, którzy już mieli na koncie trochę produkcji, ale jednocześnie byli no, dosyć relatywnie wyrazistymi twórcami popcornowego kina, nie? Jak Joe Johnston, Kenneth Branagh, czy Jon Favreau, Joss Whedon. No,
Kenneth Branagh nie był popcornowego, ale on był znowu dopasowany idealnie pod temat Thora, nie?
Tak. No ale robił super produkcję już, tak? Frankensteina zrobił. Więc jakby nie patrzeć, jakby miał jakieś doświadczenie z robieniem dużych produkcji, nie? Już pomijając kwestię tego, jak ten Frankenstein mu wyszedł. No, ale w każdym razie to byli twórcy, widać, wybierani pod konkretny film, bo widać, że Joe Johnston no, to był gość idealny do robienia filmów w klimatach tutaj takiego palpowej przygody. I tak samo właśnie w kontekście, tak samo Kenneth Branagh i tak dalej. I to się potem przeniosło dalej, to ewoluowało, nie? Jakby udawało się wybierać naprawdę ciekawych twórców. Nie, no, nie zawsze oczywiście to były strzały w dziesiątkę, ale bardzo często to się udawało i mam wrażenie, że jeśli ta strategia jakby się utrzyma, wygląda na to, że się utrzyma, bo jakby wciąż tacy twórcy wciąż są ogłaszani, to myślę, że to jest szansa. Jeśli uda się, wiecie, tym twórcom wnieść trochę swojego głosu do tych filmów, to może nie skończy się tak, że te filmy stracą świeżość, nie? Być może wciąż będą potrafiły coś nowego zaproponować, a że to są wciąż młodzi twórcy, którzy, no, wiecie, nie są ludzie wyciągani z emerytury, to myślę, że jest szansa, że te filmy, wiecie, nie będą wydawały się już przebrzmiałe, nie? W momencie, jak będą wychodzić.
Wydaje mi się, że najlepszą strategią byłoby objęcie strategii z komiksów, gdzie jeżeli ktoś dłużej czyta komiksy Marvela, to wie, że tam są pewne ekosystemy, które się ze sobą dosyć mocno łączą. Jeżeli czytasz na przykład dzisiaj komiksy, szczególnie dzisiaj komiksy X-Men, to te komiksy, one ze sobą są powiązane, bo tam mają te wspólne państwo, nie państwo, ale i pojedyncza rzecz w pojednym komiksie może mieć reperkusje dla całej historii X-Men, ale niekoniecznie jest bardzo istotny w tym momencie dla Avengers. I wydaje mi się, że zrobienie tego w ten sposób na podzielenie na ekosystemy, głównie dlatego, że nie wyobrażam sobie, jak bardzo nie miałbym wiary w Kevina Feige'ego, to patrząc na to, że tych filmów ma być i jeszcze więcej, i jeszcze seriale, o których na pewno zaraz pogadamy w kontekście tego całego hype'u, jak one mają wyglądać, ten facet nie może mieć nieskończonej pojemności, wiesz, tej przestrzeni w ogóle logistycznej i czegokolwiek, no nie wyobrażam sobie. Więc podział tego na jednak, okej, on jest na górze, ale pod nim mają trzy osoby, okej, powiedz mi, co tam u mutantów, co tam w kosmosie, co tam u Avengersów, co tam u, nie wiem, młodych bohaterów czy coś tam. I robienie i łączenie, żeby te historie były, te banieczki były ze sobą, znaczy w ramach swoich połączone, powinno być już dużo łatwiejsze, dlatego że nie musisz wtedy myśleć cały czas o wielkich kosmicznych artefaktach, które wiesz, wszystko rozwalają, tylko na przykład w kosmosie zaczynają być pierwsze wskazówki na to, że ma dojść do wielkiej wojny pomiędzy dwoma imperiami kosmicznymi. I w każdym filmie dostajesz jakieś kolejne elementy tego, które wskazują na to, że któryś powiedzmy, za tym stoi jakaś jeszcze trzecia siła i ta trzecia siła pojawia się w każdym filmie i widać, jak jej kolejne kroki, jej agenci podburzają te obie strony do tego, żeby w końcu doszło do wielkiego konfliktu galaktycznego. W tym czasie, nie wiem, na Ziemi jeszcze coś innego jest. Mutanci mają ten moment, że, nie wiem, się pojawiają albo wychodzą i w kolejnych filmach masz nowego mutanta, który się gdzieś tam pojawił i robisz to w ten sposób. I wydaje mi się, że gdyby tak to podzielić, to po pierwsze jakby skala byłaby mniejsza, a wszyscy wiemy, że po Endgame skala musi być mniejsza, bo wyżej już nie pójdziesz niż Thanos, który chce pstryknięciem zniszczyć całe istnienie we wszechświecie i zacząć je od nowa, to naprawdę ciężko pójść kawałek dalej, a jednocześnie później zrobić dalej idąc system komiksowym event, w którym nagle zbijasz, mamy powiedzmy cztery ekosystemy i nagle dwa z nich się zbijają. To będzie tak, to będziesz miał takie mikro endgame'y kilkukrotnie, które myślę, że mogą zadziałać na tej bazie właśnie, że okej, wszyscy pokochali tego nowego Wolverina i on trzyma się z dala od nich, ale nagle, nie wiem, Guardiansi przylatują i nagle jest Wolverine z Guardiansami. To tak jak ten moment, kiedy jest Thor i Rocket. Nikt nie spodziewał się, że potrzebujemy tego team-upu, a potem wszyscy kochają, wiesz, jak Rocket i Thor współpracują. Więc myślę, że taka strategia mogłaby być sensowniejsza i wtedy łatwiej też seriale popodpinać do tych ekosystemów, niż robić z tego dalej, próbować zrobić tego jednego bloba, który na pewno by się rozjechał.
Tak, no bo oczywistym problemem jakby jest to, to który pewnie już był wielokrotnie dyskutowany w Marvel Studios, no jest to, że tych produkcji będzie zwyczajnie więcej, nie? Jakby dużo trudniej będzie nad tym zapanować, plus właśnie są seriale i masa twórców, która nad tym pracuje, będzie musiała wiedzieć, co ma robić, nie? I jakiś czas temu była ta plotka, którą omawialiśmy w takim kontekście, że w sumie podobałoby nam się takie rozwiązanie, gdzie MCU miałby się wyraźnie podzielić na to, co się dzieje w kosmosie, na to, co się dzieje na Ziemi i jakby obie te powiedzmy sfery miałyby mieć osobnych takich głównych villanów, którzy będą teasowani no i powiedzmy, że też łatwo by było uszeregować, gdzie jaki film miałby by być. To nie było właśnie głupie rozwiązanie, nie? Jakby nawet można by podzielić to na więcej części już w zależności od tego, jakie filmy są faktycznie planowane. Ale wydaje mi się, że no przy takiej wielkości tego uniwersum i tylu produkcjach taka fragmentaryzacja ma sens jak dla mnie.
Tylko
nie?
To
i
musi być crossowane od czasu do czasu, bo inaczej ludzie będą mieli wrażenie Netflixa czy Agents of S.H.I.E.L.D. i w pewnym momencie, wiadomo, już drugi raz się nie damy nabrać na wszystko jest łączone, jeżeli nie zobaczymy.
Wydaje mi się, wiesz, że najwięcej teraz nas czeka i bardzo bym chciał, bo to jest bardzo fajna strategia, więcej Ragnaroków, nie? Gdzie mieliśmy postać z jednego już ukonstytuowaną, którą dobrze znaliśmy, czyli Banera Hulka, nie? I Thora tak samo, nie? Dwie postacie, wiesz, ukonstytuowane, ale też z dwóch światów jednak, nie? One się znały, były ten kumpel z roboty, ale nadal nie wiedziałeś nawet, że chcesz tego team-upu, nie? I on w filmie zadziałał idealnie i spokojnie to można przenieść na inne, nie? Możesz, nie wiem, zrobić Shang-Chi'ego z kimś, wiesz, zupełnie kogoś nie spodziewać, nie? Że będzie miał akurat
team-up. Spider-Man jest tutaj lepszym przykładem, kiedy masz Starka Spider-Mana, nie? Nowa postać. No Spider-Man to Spider-Man, ale nowy Spider-Man to, i super to ustanowiony Tony Stark.
Tak, tylko to jest znowu, wiesz, uczeń Miż, nie?
No tak,
ja bym
nie
wolał, żeby to było dwie równorzędne postacie, nie? Które mogą współpracować jako kumple, nie? To, dla mnie to był idealny w Ragnaroku, nie? I zobaczył więc takich filmów, bo to też jest formuła, która się jeszcze nie wypaliła i jeszcze parę dobrych filmów, żeby to zajechać, nie? I szukać czegoś nowego.
No właśnie, ja mam nadzieję, że dojdziemy do tego momentu, w którym okaże się, tak jak mówiliśmy jakiś czas temu, że te filmy przestaną automatycznie jakby wzbudzać wielkie zainteresowanie, nie? Że publika faktycznie będzie potrzebowała czegoś więcej, żeby zaufać, powiedzmy, kolejnym produkcjom. Szczególnie, że właśnie będziemy dostawać mniej znane postacie ja wiem, że jak MCU startowało, no to takie postacie jak Iron Man czy Kapitan Ameryka, no nie były specjalnie popularne w popkulturze, ale MCU zmieniło to, nie? Jakby w tym momencie masa osób się przywiązała do tych postaci, a wiemy już, że najpewniej przez jakiś czas przynajmniej ich nie zobaczymy, a przynajmniej nie w takim wydaniu, w jakim widzieliśmy je do tej pory. W to miejsce będą musiały zająć nowe postacie, które no, siłą rzeczy mają mniej fanów niż te, od których uniwersum zaczynało, więc no, będzie zwyczajnie potrzeba więcej, żeby publika przekonać do pójścia tak tłumnie do kin. A mam nadzieję, że to jednocześnie skłoni MCU właśnie do ryzykowania od czasu do czasu i wiesz, postawienia wszystkiego na może nie wszystkiego, ale postawienia więcej na jedną kartę, bo wspomnieliście o tym Ragnaroku. No, Ragnarok był, mam wrażenie, że to jest chyba jeden z najbardziej ryzykownych filmów MCU pod tym względem, że no, zmienia estetyka zupełnie jakby tutaj tego, z czym się filmy o Thorze kojarzyły. Zmienia nawet taki pierdoł, jak nie wiem, wygląd głównej postaci dosyć diametralnie. Pozbywa się obsady drugoplanowej i zastępując ją nowymi postaciami. I mamy to zakończenie, które jest mocno rewolucyjne i generalnie no, najwięcej ryzykuje ten film. I oczywiście też mam jednocześnie wrażenie, że to jest ten film, który przez wielu fanów był też krytykowany najwięcej, ale koniec końców myślę, że więcej sobie zdobył tych fanów niż ich stracił i myślę, że za ileś tam lat no to będzie jedna z tych produkcji, która jest najczęściej wspominana tutaj w kontekście tych naprawdę dobrych i ciekawych, nie? Ja bym chciał, żeby tych filmów właśnie było więcej, nie? Że nawet jeśli powiedzmy nie uda się trafić z każdą taką powiedzmy no nie wiem, z każdym takim trudniejszym projektem, to że jednak będzie warto próbować, bo rynek powiedzmy zmusi w jakiś sposób Marvel Studios do tego, żeby jednak starać się wyjść przed szereg, nie? Że po prostu granie według tej samej formuły mogło się sprawdzać w poprzednich realiach, w poprzednich warunkach, ale teraz już niekoniecznie, kiedy powiedzmy no kinom jest trudniej, kiedy nie wiem, konkurencja jest mocniejsza, no mam wrażenie, że nie da się w praktycznie cały czas jechać powiedzmy na sprawdzaniu schematach, jakkolwiek dobrze by się nie sprawdzały przez długi, długi czas, nie?
A to pięknie pokazuje właśnie to zaufanie dla myślenia poza pudłem, nie? W przypadku Ragnarok przede wszystkim, bo to jest powrót, kurczę, do estetyki, która zabiła według niektórych kino komiksowe, czyli to Batmanu Schumachera, nie? Gdzie też był ten przepych, była ta pulpa, nikt się tego nie bał wtedy, nie? Było to konkretnie użyte i wiesz, no wiadomo, że Waititi to jest super reżyser, żeby podejść do tego tematu, nie? I on też inaczej dorastał z tymi rzeczami niż na przykład Schumacher, nie? I on to w inny sposób pokazał, ale nadal to było...
Z większym wyczuciem na pewno, nie?
Tak, na pewno z większym wyczuciem. I to jest niesamowite, bo nie, że wykorzystał konwencję, którą myślałeś, że się nie da wykorzystać, nie? Jak widziałeś, jak wyglądają te filmy Marvela z pierwszej fazy, one były jednak dosyć podobne pod względem tego, no jak po prostu wyglądają, nie? Graficznie i ten. No to zresztą były te wszystkie materiały.
Pierwszy Tory mimo wszystko odbiegał.
Nie, no masz kupę materiału, wiesz, w sieci, że jednak te filmy są podobnie kręcone, podobnie wyglądają, nie? Ale Thor, wiesz, zupełnie to zmienia, nie? On wygląda, no, jak milion dolarów i on napędza te, na przykład, filmy, które teraz robi DC, nie? No, bo bez Ragnaroku nie mielibyśmy pewnie Aquamana w takiej wersji, w jakiej się pojawił. On bardzo dużo, wiesz, korzysta z tego, co ugrał Ragnarok i co też ugrali Strażnicy Galaktyki, bo oni też pozmieniali pionki na planszy troszkę w tym, jak się robi te
według
filmy.
Według mnie Strażnicy byli może nawet bardziej ryzykownym projektem. Strażnicy był jednak pierwszy raz, kiedy postawiono na tego reżysera. Okej, okay, możesz powiedzieć, że Joss Whedon to jest gość, który nigdy nie pracował przy takich, wiesz, blockbusterach prawdziwych, wiesz, i nie zarobił dużo hajsu, ale Joss Whedon to był ten gość jednak, który miał znacznie większy jednak był bardziej rozpoznawalny niż Gunn no, na etapie.
Były podstawy dużo większe, żeby dostać kredyt zaufania, nie? No bo jeśli tak. Nie pracował przy dużych filmach, no to na pewno pracował przy serialowych produkcjach, które no, tak. Były
James
kultowe
Gunn
na tym
natomiast
etapie już.
Nie. To był ten gość, który robił tylko i wyłącznie niskobudżetowe rzeczy. I
pisał scenariusze i to tyle, nie? A ten jednak przez kokot pisałem scenariusze do zarządzania tą produkcją, to jest
dużo. Pisał też scenariusze do takich projektów, które, wiesz, w życiu byś go nie wziął do takiego, tak. Czegoś,
wiesz,
nienormalnie.
I dali mu film jeszcze z postaciami, które... Okej, okay, mimo wszystko, gdzie był w popkulturze Iron Man czy Kapitan Ameryka przed filmem, a gdzie byli Strażnicy Galaktyki, nie? Gdzie... myślisz, że na tym etapie, jak już... Jeśli idą Avengers, to potem myślisz, okej, okay, no nie mamy praw do tego Spidermana i nie mamy praw do X-Men czy tam Fantastycznej Czwórki. No dobra, no to może spróbujmy teraz tego Blade'a jeszcze raz, nie? To może spróbujmy właśnie Doktora Strange'a, no chociaż odrobinę szerzej niż wiesz, niż Strażników Galaktyki robić cholernych. I zrobili coś takiego, tak oderwanego w ogóle pod każdym względem. I to też wypaliło, więc Strażnicy Galaktyki to jest ten mój trochę wyznacznik tego, że Eternals może wyjść, że wiesz, że wszystko może wyjść na dobrą sprawę i jakby kiedy ktoś mówi za każdym razem, że nie, bo go to już ci Eternals nie interesują, moje pytanie brzmi zawsze, jak bardzo interesował cię Rocket, Groot, Drax, Gamora i Star-Lord przed filmem, zanim zobaczyłeś chociażby u Gaczaka pierwszy trailer, nie? Bo już okej, pierwszy trailer był super, to było te takie wkręcenie w ten klimat, ale zanim zobaczyłeś ten trailer, jak bardzo interesowała cię ta ekipa, no...
O kuźwa, ale będzie teraz walka z tym trailerem, ale Marvel musi, wiesz, się przygotowywać, żeby to musi, wiesz, że to musi
sprzedać,
wiesz, że to musicie w pierwszej chwili, musicie tak kupić właśnie jak Strażnicy tym u Gaczaka, nie? Żeby wiedzieć, to jest projekt, ale wiesz, to jest projekt, który miałeś gdzieś, nie myślałeś o nim nawet, komiksy były fajne, ale kto znał komiksy, to znał, no to trzy osoby na krzyż, nie? Ale miałeś tu u Gaczaka, no to wiesz, ty, ja i Łukasz, nie? To są wszystkie
Łukasz,
osoby,
nie.
Które znały Strażników.
Ja nie znałem, ale ja znałem reżysera za to, ja byłem bardzo za Guardians, bo już uwielbiałem Jamesa.
Nie, no ja tak samo, ale właśnie, wiesz, ktoś, kto nie znał ani reżysera, ani komiksów, no to był, wiesz, w ciemnej dupie i nagle zostaje ten trailer, nie? Który sprzedaje ten projekt na momencie, nie? I tutaj masz Eternals, który ci tym przez te 2-3 minuty, nie, niecałe 3 minuty, będzie ci musiał pokazać wszystko, nie? I będzie ci musiał kupić, szczególnie po tym roku, gdzie ten hype zszedł, nie? I musisz te postacie poznać. Cholernie mnie ciekawi, w którym oni kierunku pójdą, bo jak
plus
pójdą,
wiesz,
takie,
to będzie też film w ogóle w innym klimacie, nie? No bo mam wrażenie, że wiecie, no może to nieuczciwe, ale Guardiansu było tyle łatwiej, że to była komedia, nie?
Tak,
jakby mogłeś traktować się nie do końca serio.
Dokładnie
i,
to chciałem powiedzieć.
I trochę puszczać oko do publiczności i tak dalej, kiedy Eternals wydają się poważną tutaj epicką produkcją, która będzie miała, która będzie musiała się jednak sprzedać zupełnie na serio publicy, nie? To jest jednak trochę co innego niż Guardians.
Każdy z tych niby ryzykownych filmów, jak pomyślisz o Thor Ragnarok, po pierwsze, to Thora już wszyscy znali, nie? No Thor jednak był tym trochę luźnym typem, to był ten typ, który, wiesz, jak mówił, mów poważnie o moim bracie, Loki zarżnął iluś tam ludzi, he's adopted, nie, to jednak ten gość, który, another, i tak dalej, no kojarzyłeś go z całą masą komediowych scen, bo Chris Hemsworth ma fantastyczny komediowy timing, i mogłeś sobie odpalić w pierwszym trailerze Immigrant Song i sprzedać to tym, nie? I tym bardziej, że jeszcze cały czas hype, puść dobrą piosenkę w trailerze i sprzedaż trailer był. Natomiast Eternals, na razie wszystkiego, co słyszę, to mi się bardziej kojarzy jak jednak znacznie poważniejszy film. Jasne, będą tam na pewno Marvelowe rozładowywanie napięcia, wiesz, one-linerem Marvela, wiadomo, ale sama estetyka kojarzy mi się bardziej z tym. I jak sobie wyobrażam, jak mieliby sprzedać trailer o jakiejś grupie nieśmiertelnych, to mi się to kojarzy z tymi wszystkimi po prostu young adult syfami najróżniejszymi. Jak spróbujesz...
Ja słyszę w głowie Hansa Zimmera, dum.
Tak, dokładnie. Jak spróbujesz, wiesz, powiedzieć, że okej, ma piękne wizualne efekty. Kurde, trailer do Valeriana też wyglądał pięknie, wiesz, sam w sobie i patrzę, jak ten film doskonale się sprzedał, bo naprawdę same wizualne efekty i sama stylistyka i sama treść to jest za mało, żeby sprzedać tego typu film, więc ja już zastanawiam się, czy tam ktoś nie mówi, jaki kawałek z lat 80. możemy podstawić do trailera Eternals. I śmiechem, żartem, ale naprawdę nie wyobrażam sobie, jak dzisiaj tego typu produkcje możesz sprzedać. Wiesz, najzabawniejsze jest to, że jedyny moment, kiedy mogli sobie na to pozwolić, to spieprzyli, kiedy Avengers 2 Age of Ultron było reklamowane naprawdę poważnie, ale już znaliśmy te postacie i na tym etapie już było takie, okej, okay, jest źle, ten Ultron tych kompletnie rozwali, wiesz, będzie mrocznie, będzie poważnie i w tym momencie to kompletnie kupowali tym ludzi, Ale to było tyle łatwiej, że to był Avengers 2 i wtedy możesz sobie na to pozwolić. Oczywiście potem spojrzeli, bo sam film nie wybrzmiał. Zreklamować nową ekipę ludzi na serio w dzisiejszych czasach? To się kojarzy z masą, nie wiem, fantasy popłuczyn, która, wiesz, tak, jakieś mroczne wieże i inne rzeczy, które wychodzą.
To jest w ogóle gatunek, którego teraz nie potrzebujesz, tak? Teraz byś chciał dostać komedię jakąś, coś takiego,
tak, szczególnie
po tym, co się działo pandemicznie, nie? A tu będziesz musiał coś zrobić poważnego, czego Marvel nie przemyślał. On myślał, wiesz, że tutaj dostaniesz tą Black Widow, która będzie trochę, wiesz, takim szpiegowskim thrillerem, czymś luźniejszym, nie? I potem można tych Eternal, żeby znowu było, wiesz, ten epickość i w ogóle, żeby się działo w Marvelu znowu na grubo. A teraz musisz, wiesz, jesteśmy w świecie, jakim jesteśmy, i nagle musisz to sprzedać. Kurczę, te 10 sekund trailera Eternals to będzie najważniejsza rzecz w Marvelu. Ważniejsza niż, wiesz, wszystkie te ich plany, wszystkie te seriale, wszystko, co oni kombinują. Ja wam mówię, 10 sekund tego trailera, który cię musi kupić na nowo,
tak,
tym całym uniwersum.
No, ten pierwszy trailer, to Thor Ragnarok, ten z Immigrant Song, jest krótszy, on trwał około minuty. To nie był ten typowy dwuminutowy trailer obecny. A wiesz, a kupił wszystko i... Ja absolutnie się zgadzam, że na tym etapie dużo łatwiej byłoby im sprzedać Miss Marvel, She-Hulk, Hawkeye'a.
Shang-Chi'ego, którego można
zrobić.
Shang-Chi'ego
można
nawet
zrobić takiego, takiego, wiesz, dać, już jak musisz iść po scenariusz, dodać jakąś muzykę, wiesz, kojarzącą się z filmami kung fu.
Wszystko oprócz kung fu.
Tylko nie kung fu. Chciałem bardzo ominąć ten temat. Wiem wszystko, żeby nie powiedzieć kung fu fighting. Ale szczerze...
Oni tego użyją.
Radek, to jest tak. Oni, wiesz, ktoś zrobił zajebisty trailer do Shang-Chi'ego, on już był gotowy dawno temu, już mieli go puszczać i jest ta pandemia i tylko przychodzi Kevin Feige, okej, zrób to, wiesz, jadą do tego magazynu, gdzie jest jak Arka, wiesz, przymierza w Indiana Jonesie, tam otwierają, no tam trailer Shang-Chi, wiesz, z Kung Fu Fighting, bo wiesz, że teraz musisz wydobyć to, ten materiał, bo tylko
nie,
teraz
było super, ale wiesz, było super, jakby użyli tego, że na przykład gdzieś tam Shang-Chi siedzi i to leci, nie? I nagle ktoś to wyłącza i się zaczyna coś zupełnie innego, nie? Tylko to nie poleciał, żebyście ukrócili już to, żeby nikt już nie użył tej piosenki w tym filmie.
Jeśli Shang-Chi będzie na poważnie, to zrobią, to będzie taka wersja śpiewana a cappella przez dzieci, tak powoli.
Jezu, jak Gregorianie, wiesz, amen, no i tylko wiesz w wersji tego kung fu fighting, tararara, kung fu fighting.
No, ale tak jak mówisz, że nawet jak popatrzysz na te dalsze filmy, teraz Thor Love and Thunder, Captain Marvel, Słuchaj, Black Panther, wszystko Guardian byłoby łatwiej teraz sprzedać niż tych Eternals, więc chyba, że to jest naprawdę mają pomysł na to, żeby... Nie, ja nie wyobrażam sobie, jak to nie będzie mocno komediowe, to jeszcze w świecie, gdzie jest pandemia, to...
Teraz jak DC, szybkie przepisywanie, już film wychodzi jako Rocket Raccoon and Eternals.
Nie zwraca uwagę, ale komputerowo wstawiony.
Szalony Rocket przeniósł się w czasach, przenosi się z Eternals. Komedia, wiesz, pomówię, goście, nie? Rocket.
Chyba to sytuacja, chyba że problem się rozwiąże, jak Chloe Zhao dostanie Oscara za Nomadland w tym roku i po prostu
będzie
kompania się napisze sama wtedy.
No. Będzie Oscarów w tym roku, to pan.
Będą.
No, ale w każdym razie tak, wydaje mi się, że to jest też... I najlepsze jest też, jak patrzy na seriale, to seriale w ogóle nie mają tego problemu, bo tam są albo znane postacie, albo generalnie raczej takie zabarwienie komediowe, albo jest ten Moon Knight, ale Moon Knighta może reklamować jak Batmana, to sprzedaż. Spokojnie. To Moon Knight to nie są Eternals, nie? Nie musisz robić fantasy, które kojarzy się natychmiast z jakimś Warcraftem czy czymś innym, tylko robisz tego typa, co brutalnie ludzi bije na ulicy. Daredevil się sprzedał ostatnio, Batmany się sprzedają, Moon Knighta sprzedaż, a reszta to komedie.
Ale wiesz jak to było, że to miał być ten ciąg, mieliśmy teraz dostać zimą Eternals, nie? I nagle jakby coś nie pykło, to o kurwa, zjebaliśmy tego Eternals, to dawaj tego Winter Soldiera wypychaj, nie? Pokaż, że tutaj oni go lubią, nie?
To Winter Soldier już...
No to dobra, to wiesz, co by nie było,
Wanda,
wiesz?
WandaVision i Loki gdzieś tam porodzą.
Tak, WandaVision albo Loki, nie? Niech wyskoczy ten, wiesz, Loki, ten nasz ukochany
Hiddleston
Loki.
Hiddleston, co on tam nie robi.
To ja jestem szalony i się dzieją rzeczy. I ludzie już zapomną, że Eternals by było słabe, nie? Czy coś takiego było. No to był ten film, okej, okay, teraz mamy Lokiego, lecimy dalej, już jest Shang-Chi czy coś. Teraz się ludzie dłużej zastanowią nad tym, co oglądają, dłużej przy tym zostaną, szczególnie, że ta, bo znowu trzeba, wiesz, teraz rozpocząć proces reklamowy, marketingowy, nie? A my już mieliśmy ten marketing na tym poziomie, że wiesz, że to jest taki korpomechanizm całkowity, nie? O którym zapominamy, że to był korpomechanizm, bo nam się to zamieniało w takie posiedzenie przy grillu kumpli, nie? A dostaliśmy ten trailerek, pogadamy sobie, nie? Nie patrzyliśmy na to, że ktoś nam chce wcisnąć produkt, nie? Tak. Bo to dalej są produkty, nie? Tylko ale fajnie, nie? Oni nas lubią, Marvel nas kocha, Disney nas kocha, robią dla nas fajne rzeczy, nie? Teraz już znowu będziemy bardziej myśleć nad tym, że ej, oni chcą nam sprzedać produkt, nie? Zastanówmy się chwilę.
Najlepsze jest to, że jak popatrzysz na treść tych seriali, no to pomijając właśnie znane postaci, no to właśnie masz Miss Marvel, to jest, wiesz, sprzedać high school drama easy. Naprawdę łatwo w formie serialowej zrobisz to na luzie. Dodasz do tego jeszcze właśnie zabarwienie, całe te kulturowe, etniczność i tak dalej. Jak, to wszystko możesz sprzedać. She-Hulk jako, wiesz, komedia prawniczo życiowa o tej zielonej kobiecie, która musi się odnaleźć w tym życiu i tak dalej. Też na luzie do zrobienia, mówiłem, jest ten. No i Hawkeye, nie dość, że znana postać, to też raczej komediowo idziemy w tą stronę, nie? Więc widzisz, że oni wszystko chcieli budować tymi takimi naprawdę luźnymi produkcjami i jebne też na środek drama o życiu ludzi, którzy są nieśmiertelni i inni umierają wokół nich, bo się starzeją i w ogóle i się niż tak...
Mhm. Tak, albo to będzie film, nie wiem, o tym, jak Ziemia popada w coraz gorszą ruinę, po prostu tak, jak niszczymy
jedno i drugie.
Wszystko naraz. Wiesz, jest coraz gorzej.
Jeszcze najlepsze jest to, że to jest o nieśmiertelnych. Dopiero co mieliśmy doskonały film o nieśmiertelnych, o którym normalnie nikt by nie mówił, bo to było gówienko na Netflixie, ale teraz wszyscy pamiętają ten film. Old Guard nie pomoże Eternals. To wam powiem.
O ile, jak się będzie pamiętał Old Guard.
No właśnie o to chodzi, że normalnie by nie pamiętali. Teraz będą.
Znaczy, wiecie, no, seriale mają też o tyle łatwiej, że no, one są rozłożone w czasie. Ludzie często oglądają seriale z przyzwyczajenia po prostu, bo wychodzi nowy odcinek, nie? Plus, no, próg wejścia jest mniejszy, no, odpalasz platformę, jeśli ją masz i już, nie? Natomiast, no, pójście do kina to już jest jednak wyprawa, to już jednak musi być właśnie, musi być ileś tam zewnętrznych czynników, żeby ci się faktycznie chciało, nie? I ten film musi trafić, bo to jest ten jeden event, który musi zadziałać, bo jak nie, no, to film jest skreślony. A w przypadku seriali, no, wiadomo, ogląda się z tygodnia na tydzień. My sami narzekaliśmy, nie wiem, na Mandaloriana chociażby, a dzisiaj koniec końców, jakby ktoś mnie zapytał, jak wspominam tego Mandaloriana, by stwierdził, no fajnie w sumie, okej, było, nie? No, dobre. A jednocześnie jakby no, te wrażenia z odcinka na odcinek było różnie, więc kto wie, czy seriale właśnie nie będą tą, jakby jeśli będą jakieś problemy związane z filmami i zainteresowaniem filmami, kto wie, czy seriale nie będą tą właśnie tym no, ratunek brzmi trochę tak zbyt tutaj dramatycznie, ale nie będą tym czynnikiem, który jednak to zainteresowanie będzie powoli podbudowywał, bo jeśli będziemy dostawać rzeczy, które w serialu będą na przykład widoczne, a później na przykład wielki finał tego będzie w jakiejś produkcji filmowej, no to znowu mamy dużą bazę widzów, powiedzmy, którzy już siłą rzeczy będą musieli być zainteresowani danym filmem, nie? I to w kontekście chociażby tego Doktora Strange'a nadchodzącego, a wcześniej serialu, no może mieć znaczenie. Kto wie, czy ta synergia w tym momencie, właśnie w przypadku teraz, po tej przerwie, nie będzie ważniejsza niż kiedy wcześniej było to planowane. Okej, słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca, ale myślę, że jeszcze jedna kwestia, o której ja chciałem powiedzieć i jeszcze możemy, jeszcze będziecie mieli jakieś pomysły, no to też zapraszam. Ja bym generalnie chciał, jako fan generalnie tych filmów, mam wrażenie, że to też jest dobry czas, żeby poprawiać te wszystkie takie małe rzeczy, które w tym takim ogólnym kontekście, o którym my tutaj mówiliśmy, raczej tak właśnie całościowo, no nie mają dużego znaczenia, ale wpływają jednak na odbiór poszczególnych filmów. Bardzo bym chciał, żeby ten trend na przykład z ciekawymi antagonistami został utrzymany, bo mam wrażenie, że ci antagoniści wielokrotnie potrafią sprzedać film, czasami nawet bardziej niż bohaterowie, bo szczególnie jeśli na przykład mamy film z bohaterami, których już znamy, nie, to wtedy mam wrażenie, że dobry antagonista jest szczególnie tutaj ważny, żeby poczuć stawkę i znaczenie tego filmu. Bardzo chciałbym, żeby soundtracki się poprawiły w ramach tych filmów, bo nie wiem, z tych wszystkich filmów MCU, jeśli miałbym powiedzieć, który soundtrack był naprawdę dobry, to ten z Black Panthera wyróżniał się. Może z Ragnarok właśnie, ale tak poza tym, to wiecie, one wszystkie były po prostu tymi zleceniami, tak, zrobionymi od tak sobie, żeby coś tam grało w tle.
Pamiętasz to, co Sylwester robił?
W Guardiansach sam dobierał piosenki James Gunn, tak, żeby mu każda pasowała do sceny.
Wiesz co, nawet nie tyle same piosenki, nie te rzeczy, które wykorzystują te znane utwory, ale na przykład bardziej chodzi o...
Ścieżki dźwiękowe.
Tak, te ścieżki dźwiękowe.
Znaczy,
nie? Tak,
kurde, jednak
ja jedynie co pamiętam, Avengers, no to właśnie, ale mówię Sylwestri, nie?
Jest właśnie Sylwestri, tak, i to jak jest przemielony 50 tysięcy razy do portali, w których masz ten, wiesz...
Dwie rzeczy, jakie pamiętasz, czyli Avengers Team i Kapitan Ameryka. Team, nie? To są dwie rzeczy, które zrobił Sylwestri, bo Sylwestri też zrobił do kapa.
Tak,
nie?
No i ja pamiętam jeszcze, wiesz, Team, który jest tak naprawdę kolejnym remiksem, czyli Spider-Mana Team. Ale to jest remix, tak jakby nie patrzeć. Też dlatego pamiętam, bo już wiesz, mózg ci mówi, ej, znasz to, fajne. Więc to tak działa. Ale to prawda, jeśli chodzi o... To jest jedna rzecz, którą właśnie wiem, że Zack Snyder się tym chwalił w DC, ale ostatecznie wyszło, jak wszystko, czym się chwali Zack Snyder, czyli że jego postacie będą miały wszystkie swój theme. Ja bym generalnie bardzo chciał, żeby każda postać miała swój bardzo wyrazisty, taki unikalny team. Jeżeli ktoś naprawdę się wczytał, bo pamiętam, mieliśmy raz jednego fana, który kocha muzykę Marvela, tak kompletnie jest wkręcony na maksa i wszystkie te soundtracki kojarzy i ktoś nam kiedyś wkleił po kolei wszystkie, jak faktycznie każda postać w Marvelu ma team. Ja w to wierzę, ale...
Nie słyszysz tego.
Przepraszam, ja tego nie słyszę po prostu. No, i myślę, że
większość
ludzi
mają swój film, to nie jest na tyle charakterystyczny, żeby ci od razu, wiesz...
Nie jest charakterystyczny. I mówię, nie obraziłbym się, gdyby tak było. Gdyby poza Kapitanem Ameryką mówię, Spider-Manem, ale to przez... pewien zabieg, tak, żebym kojarzył tym innych postaci.
Te tematy przewodnie, one się jednak przyzwyczajają do postaci, może w jakimś minimalnym stopniu, że tak jak z Capem robią, nie? Że tylko słyszysz parę nut tego, to już wiesz, o co chodzi, wiesz, że to jest to, wiesz, to bohaterstwo, wiesz, chwała, będzie walczył. I kurczę, no przecież my się wychowaliśmy na tematach przewodnich, które do dzisiaj żyją, nie? Które były i z tak integralną częścią Batman, tych bohaterów, Batman, Superman, no bez tego, wiesz, to byś dzisiaj tylko to usłyszysz i już to działa idealnie, nie? Nawet w Man of Steel ten kawałek, ten temat przewodni Supermana był całkiem okej.
Ja lubiłem soundtrack z Aquamana na przykład, który też przechodzi od tych orkiestrowych motywów po magie syntowe, ma świetny motyw przewodni.
Ja wiem, że Łukasz nienawidzi tego soundtracku, ale no dalej uważam, że jest jeden team, który do dzisiaj jest i zostanie zapamiętany.
Przynajmniej mam zasługę nienawidzić, nie? To jest ten, ta
jest charakterystyczny i będzie zapamiętany.
Nie jest super, kurczę.
Ja też go lubię.
Ale okej, przynajmniej jestem w stanie go, wiecie, skojarzyć, o który chodzi, nie?
Jestem w stanie go określić, jak go będziesz słyszał, to wiesz, że to ten soundtrack, którego nienawidzisz, kiedy na przykład jak pojawi ci się Iron Man albo Thor, to żadna konkretna muzyka ci się z nimi w żaden sposób nie kojarzy.
Tak, więc naprawdę więcej jakichś ciekawych kompozytorów i myślę, że właśnie takie filmy jak Black Panther czy nie wiem, Joker pokazały, że można wyciągnąć, wiecie, naprawdę fajnych kompozytorów, którzy zrobią fajną ścieżkę dźwiękową, a mniej tych Brianów, Taylorów na przykład, tych, wiecie, wszystkich kaszaniarzy, którzy po prostu robią tą hałturę, no wiecie, robią jakąś tam muzykę na zlecenie, wyciągają szuflady, jakieś niekończone rzeczy, dokończają i sprzedają, bo widać, nie? Zresztą najlepszym właśnie przykładem jest Brian Taylor, jak sobie zajrzycie w jego pracę dotychczasową, to te wszystkie takie gówniane, zerowe soundtracki, to on, nie? Od Thor The Dark World przez te parę części Fast and Furious, to tam soundtracki też są tam do niczego, jakbyś... Aniołki Charlie'ego ostatnie, no i tak dalej, te wszystkie właśnie... Jak trzeba coś po taniości, no to Brian Taylor jest, nie? I mam nadzieję, że nie jest takich osób i
on robił dobrze. On do X-Men też robił, nie?
O właśnie, X-Men ma zajebisty ten motyw przewodni, który do dzisiaj jest, kurde, kto zrobił ten motyw w ogóle?
Nie wiem, no nie Brian Taylor na pewno.
Ale bo on, to jest jednak coś, od czego będzie, właśnie to jest problem, że jak robisz nowego Supermana...
Dragon Ball Evolution ma w swojej filmografii.
Jak robisz nowego Supermana, to jednak ciężko ci uciec od Johna Williamsa, nie? Jak będziesz robił teraz nowych X-Men, to od tego filmu, który się pojawił w X-Men...
Animacji od razu trzeba dać.
Taką orkiestrową aranżację.
Ten film, ten motyw z jak się te drzwi otwierają i zaczyna się film, to ja kurde, nawet Głupiej Mroczny Phoenix, to był najlepszy moment w filmie.
Michael Kamen. Okej, nawet nie kojarzę, szczerze mówiąc, no ale... w porządku. No, a jak już właśnie, jeśli już mówimy, że te filmy brzmiały lepiej, to też fajnie by wyglądały lepiej, też wizualnie, żeby się odróżniały bardziej, nie? No bo ja rozumiem w 100% ideę stojącą za tym, że większość filmów MCU jednak wygląda bardzo podobnie do siebie. Nawet, wiecie, nawet te bardziej kosmiczne filmy, kiedy przenosimy się na przykład na zewnątrz, i no to jakby dalej wyglądają bardzo podobnie, nie? I jakby najwyżej wnętrza się jakoś tam wyróżniają. Ja rozumiem, z czego to wynikało, nie? Jakby to wynikało z tego, żeby te filmy, które mają jednak sporo komiksowych motywów, trochę urealnić, żeby one wizualnie wyglądały jak nasz świat, gdzie po prostu są niektóre elementy trochę bardziej futurystyczne i to tyle. Jakby to rezonowało z widzami i sprawiało też, że te postacie się wybijały na pierwszy plan, nie? Jakby te filmy działały zupełnie odwrotnie niż to, co Zack Snyder chociażby robił. Ale myślę, że już jesteśmy za tym, nie? Tak jak z kostiumami superbohaterów. Kiedyś tam powinniśmy, jakby twórcy, czy tak jak gadaliśmy o Singerze, nie? Że w jego filmach te kostiumy były takie bardzo zachowawcze i tak dalej, no bo takie były czasy, ale już jesteśmy dawno za tym i dzisiaj oczekujemy kolorowych kostiumów. Tak samo mam wrażenie z wizualną stroną tych filmów, że tak jak komiksy bardzo często wyglądają super, tak wydaje mi się, że filmy powinny też starać się wyróżniać jakoś wizualnie i mam wrażenie, że to też się zmienia powolutku, nie? I nie wiem, ten Thor Ragnarok przywoływany chociażby jest jakąś tam tutaj jaskółką i czy nie wiem, Infinity War wyglądało bardzo fajnie.
Miał swoje momenty, że tak powiem. Chociaż też jasne, że Black Panther to też zależy kiedy, chociaż oczywiście to zależy, czy mówimy ci o stylistyce, czy na przykład o efektach specjalnych, bo na przykład w Black Pantherze wiadomo, jak te nocorożce wjechały, czy cokolwiek, to jeden z najgorszych momentów późnego MCU, jeśli chodzi o jakość tych efektów i tła w Wakandzie w czasie tej bitwy były brzydkie w cholerę, czy... Cały trzeci akt do zaorania, jeśli chodzi o to, jak wyglądał, ale na przykład pierwszy, ten motyw z tym wodospadem jeszcze, z tym, jak spróbowali, żeby ci ludzie, jakie kostiumy mieli, jak scenografia wygląda i tak dalej, to miałem...
No tak, tylko że wiesz, z drugiej strony oglądasz teledysk Kendricka Lamara i masz tam Wakandę, która wygląda akurat 40 razy lepiej, nie?
Pamiętasz, jak zobaczyliśmy ten teledysk po filmie jakoś?
Tak,
ten...
i tak...
Czemu to nie jest filmem? On też pracował nad tym filmem. Czemu nie daliście jemu tego zaprojektować?
Tak, ale to kwestia tego, że po prostu przy teledysku ktoś mógł popłynąć, nie? I jakby nie przejmować się tym, czy to będzie spójne z resztą świata, czy nie, a jednak film musiał
się... Ja pamiętam, że to była nasza pierwsza recenzja, że lepszym filmem Black Panther jest teledysk tego Kendricka Lamara.
Tak, ale jeśli...
I on jest lepszym Black Pantherem.
O, na przykład, nie wiem, Captain Marvel, czy coś takiego to wyglądał. Wiem, jeszcze Guardians 2 powiem, choćby ten film miał swoją stylistykę, co do tego nie mam wątpliwości. To był ten motyw, gdzie jednak, jak już miałeś ego, to wiedziałem, że to jest inne miejsce niż...
Nie, no wjazd na ego przy Harrisonie to jest najpiękniejsza rzecz. Ja dzisiaj mam schizę, jak sobie podśpiewuję tę piosenkę pod nosem i zaczynam Krishna, Hare, gdzieś stoję na mieście więc ludzie myślą, że wiesz.
Więc Guardians 2, bo jedynka też była taka zachowawcza pod tym względem, ale już w dwójce, no...
No, znaczy są pewne elementy, gdzie powiedzmy, no, myślę, że racjonalnie nie ma co oczekiwać jakiejś rewolucji. I to mówiliśmy o tym jakiś czas temu przy okazji tych młodych reżyserów, że najpewniej właśnie te wielkie finały i wielkie bitwy i tak dalej, jeśli będą w filmach, no to będą wyglądały tak, jak wyglądały, bo pewnie no ci młodzi reżyserzy raczej nie będą tutaj wypychać się tak przed szereg i ja tutaj będę tutaj się tym zajmował. Raczej będą za to odpowiadać ludzie, którzy się tym zajmowali do tej pory, nie? Jakby podejrzewam, że im więcej doświadczenia będą zdobywać, tym więcej będą mieli do powiedzenia, ale na pewno nie przy tych pierwszych filmach. No wiecie, to widać różnicę, nie? Jak nie wiem, jak wyglądają te wielkie pojedynki i walki, jak nie wiem, jak bracia Russo się tym zajmują, albo James Wan, albo ktoś, kto już widać, że miał doświadczenie przy tak dużych produkcjach, a jak to wyglądało, nie wiem, w Captain Marvel na przykład, nie? Czy w którymś z tych filmów, które
były robione przez...
No, czy Black Panther właśnie, nie? Gdzie Ryan Coogler jest świetnym reżyserem, ale widać, że z efektami specjalnymi no to nie ma zbyt dużo do czynienia do tej pory. Widać ten przeskok, nie? Jak nagle masz masę napięcia w tym filmie, energii i tak dalej, a potem to się nagle zamienia w ten taki bland po prostu CGI fest.
Dwóch typów w niezniszczalnych kostiumach w CGI napierdala się.
I to jest ten sam reżyser, który potrafił zrobić tak genialne walki w Creedzie, nie? Tak, między dwoma postaciami. I nakręcić to w fantastyczny sposób.
Jak masz finał Black Panthera, jak idzie ten Black Panther, powrócił, nie? Idzie przez tą łąkę do tego Killmongera i mówisz, o kurwa, zrzucą kostiumy i będą się napierdalać na pięści. Fuck, to jest największa strata.
Oni nam spadają na te tory.
Ale wiesz, jak mówisz o największym przestrzelonym motywie z tej fazy do Endgame, to jest ta kurwa walka w Black Pantherze, która powinna być na pięści. I była idealna, bo sceny mówione były super, a później mu najebali tego CGI i zniszczyli mu film.
Straszne, nosorożce.
No.
No właśnie, słuchajcie, no to mamy godzinkę na liczniku, myślę, że na tym w tym momencie dobrze będzie zakończyć. Jeśli coś tam się przypomni, albo jeśli wy nam podrzucicie na przykład jakieś kolejne, powiedzmy, tematy, albo być może kwestie tutaj, w tym temacie, no to do tej kwestii jeszcze powrócimy chętnie. Możecie także nam zadawać pytania w formie tipów lub superchatów. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, zachęcamy do dyskusji i być może omówimy też inne kwestie związane z MCU i nie tylko, bo teraz jest dobry moment generalnie na, myślę, dyskusję w tym stylu, biorąc pod uwagę, że wciąż jeszcze nie mamy tych dużych produkcji, ale powoli coś tam się na horyzoncie rysuje, więc jakby już jest sens rozmawiać o tym, bo jakieś tam nadzieje są, że może się ich doczekamy jakoś niebawem, nie? Może za jakiś czas jakieś trailery dostaniemy, jak już pewne daty okrzepną. Wiecie, niektóre filmy nie przesuwają się, jak Duna na przykład, więc może za jakiś czas jakiś trailer, kto wie. Natomiast swoją drogą cieszy mnie to, że Warner się nauczył na błędach i nie napierdala tymi trailerami rok wcześniej, tak jak to było przy okazji Godzilli chociażby i czekają grzecznie.
Mam nadzieję, że ten trailer Duny będzie przed filmem jednak, a nie jak w premierze.
No, w każdym razie, słuchajcie, jeśli tak jak wspomniałem, macie coś do dodania, no to chętnie poczytamy. Tymczasem będziemy się już z wami żegnać i to też swoją drogą jest też czas, kiedy wiecie, no mamy mniej newsów do obgadywania, więc pewnie więcej takich tematów jakichś takich tematów właśnie niekoniecznie bieżących będziemy podejmować. Zdaje się, że też kolejny odcinek to też będzie poświęcony pewnej serii filmów znanej, nie superbohaterskiej, ale być może takiej, którą znacie, ale
ma
też niebawem.
Ma pewien motyw związany z Endgame.
Co, szalonych naukowców, tak? No, to prawda. No. No, także zachęcamy już od razu do śledzenia na kolejnych odcinków napisów końcowych. Tymczasem się będziemy żegnać. Był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.